Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem i oczywiście Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Dzień dobry, panie Jerzy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
W zeszłym tygodniu zaczęliśmy omawiać rynek Stanów Zjednoczonych. Powiedzieliśmy, że tak jak i w Europie w czasie II wojny światowej, ta motoryzacja cywilna była zakazana. Zaraz po zakończeniu II wojny światowej wznowiono produkowanie i bardzo szybko to szło, bo i społeczeństwo się bogaciło i było wielkie zapotrzebowanie i zrozumiano, że motoryzacja to nie tylko dla samochodu na wieś, żeby sobie tam gdzieś tam pojeździć, ale też można transportować towar, można rozbudowywać to, a więc i drogi się rozbudowywały i cała filozofia motoryzacyjna zmieniała się. I eksport był inny, więc to Stanom Zjednoczonym bardzo, bardzo pomagało.
Tak, powiedzieliśmy. Panie Krzysztofie, przepraszam, że wszedłem słowo, ale właśnie chodzi o to, ja zapomniałem chyba powiedzieć w zeszłym odcinku, że tutaj istotne, że Stany Zjednoczone na II wojnie światowej wyszły najlepiej, naprawdę. Mhm. Po prostu druga wojna światowa tak, napędziła tak gospodarkę. Mało tego, Amerykanie potrafili pójść za ciosem i po II wojnie światowej też bardzo dużo zarobili na planie Marszala.
No tak.
To nie jest tak, proszę państwa, że plan Marszala to tak pomóc tej Europie. Nie, oni chcieli własną gospodarkę napędzić i państwem, które bardzo dużo zarobiło na II wojnie światowej, były Stany Zjednoczone i z przykrością to stwierdzam, również Niemcy niestety. Dlatego, że Niemcy co prawda zostały zbombardowane, zniszczone, ale to, co oni nazabierali z innych państw, no to pozwoliło im, zresztą też o tym mówiliśmy,
no
odbudować
tak,
przemysł
oczywiście
motoryzacyjny. I stąd tutaj ta konsumpcyjna podejście społeczeństwa amerykańskiego, chcieli zapomnieć o wojnie, chcieli jak najwięcej mieć nowego i stąd to powodzenie nowych samochodów, wymiana całego parku maszynowego w Stanach Zjednoczonych, wszystkie samochody sprzed 45 roku, to był złom, po prostu
tak,
traktowano
to mówiliśmy.
Trzeba było coś
to
kupić nowego.
Samochody robiły się coraz większe, coraz mocniejsze te silniki, wprowadzono automatyczną skrzynię biegów, tak, to ważne powiedzieć. No i co? Zaczynały się też pojawiać holdingi transportowe przecież.
Oczywiście. Całe. I samochodowe firmy zaczynały coraz więcej znaczyć. Przewoźnicy zaczynali coraz więcej pieniędzy zgarniać, zabierać chociażby właśnie koleją. I tu mamy tę wielką trójkę. Ja już o tym mówiłem, prawda? Proszę państwa, że General Motors, że Chrysler, że Ford. Z tym, że Ford cały czas był na takiej sinusoidzie. On raz lepiej, raz gorzej. Henry Ford, jak wiemy, ja już to mówiłem właśnie w zeszłym odcinku, że on był stworzony do tego, żeby zmotoryzować Stany Zjednoczone, ale nie do tego, żeby utrzymywać i podwyższać poziom motoryzacyjny tego państwa. Natomiast doskonale zaczynał sobie radzić General Motors. Mhm. I wtedy on wyrósł naprawdę na potęgę. On przebił Forda i przebił Chryslera, który właściwie jako ostatni dołączył do tej wielkiej trójki. General Motors był pierwszą firmą, nie tylko motoryzacyjną, w ogóle pierwszą firmą na świecie, która przekroczyła miliard zysku dolarów rocznie.
W którym to roku?
To był rok bodajże 50.
50, czyli
jakoś
ten
tak. 50. No w każdym
jakiś
razie
przełom dekady tej.
Tak, tak, tak. To gdzieś tam oni już od 50 roku mieli notorycznie ponad miliard dolarów. To są niesamowite pieniądze. To były inne dolary niż dzisiaj. Sam Chevrolet zrobił, samych Chevroletów, bo Chevrolet należał do General Motors, samych Chevroletów robiono około 2 milionów aut rocznie. Proszę sobie wyobrazić.
A proszę mi wytłumaczyć, bo jednej rzeczy nie rozumiem. Bo tak, no Chevrolet należał do General Motors, ale to była jednak oddzielna trójka, tak jak mówimy.
Tak.
General Motors, Chevrolet.
Nie. Chrysler.
Chrysler, przepraszam, bo tak, oczywiście. Chevrolet.
Chevrolet należał do General Motors. I Chrysler to był ten najpóźniejszy. On się najpóźniejszy włączył.
Tak,
natomiast
tak.
Do Forda należał Lincoln, do Forda należał Mercure, do Forda należał Edsel, do Chryslera należał Buick i Dodge. Natomiast do
General Motors
właśnie Chevrolet Cadillac Pontiac
tak,
takie samochody. No małe firmy przestały właściwie istnieć po II wojnie światowej, bo tak jak powiedzieliśmy sobie, Packard połączył się ze Studebakerem, Hudson połączył się z Ramblerem, Willys w ogóle, mimo że zarobił na wojnie, to widział, że nie ma szans po II wojnie światowej w tym towarzystwie i się w ogóle przeniósł chyba tam do Argentyny czy do Brazylii, w każdym razie do Ameryki Południowej. I tutaj została właściwie tylko ta wielka, wielka trójka, gdzie ledwo koniec końcem w pewnych momentach wiązał Ford. Właśnie Ford.
Ford. A co się działo z Jeepem, że tak troszeczkę odejdę, bo teraz mi wpadło.
Jeep zrobił swoje, Jeep mu
i koniec.
Tak.
Chociaż przecież one jeździły, te Jeepy, jeździły.
No i firma właściwie, no dzisiaj to Jeep ma chyba Fiat, tak? No, funkcjonuje do dzisiaj. Natomiast Ford znowu tutaj się spóźnił troszeczkę, tak jak wcześniej spóźnił się z tym, że należy robić auta lepiej wyposażone, tak tutaj spóźnił się na przełomie lat 40. i 50. Z produkcją aut średnio wyposażonego, średniego pułapu, nie najwyższych, bo tutaj Amerykanie wbrew pozorom wcale nie interesowali się takim sprzętem za bardzo, ale nie też tych ubogo wyposażonych, tylko aut klasy średniej. Tak. W Europie byśmy powiedzieli kompaktowych, tylko że auta klasy średniej w Stanach Zjednoczonych to znaczyło zupełnie co innego.
Limuzyny to były tak, to na przełożenie europejskie.
5 metrów przynajmniej. I udział tych aut to była ponad połowa rynku. Auta mniejsze zaspokajała to Europa, bo bardzo popularny był Volkswagen Garbus i takie tam samochody, prawda, więc tutaj Amerykanie właściwie za to się nie brali. Ford musiał zrezygnować i przerzucić się na te auta średnie. Tak jak powiedziałem, General Motors tutaj robił... W 1955 roku doszło do szczytu potęgi General Motors, gdzie Ford już... Wtedy zaczynano mówić, że nie będzie w ogóle wielkiej trójki, że będzie tylko General Motors plus mniejsze firmy, bo General Motors przekroczył połowę produkcji Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o motoryzację. Mm-hmm. I groziło mu w Stanach Zjednoczonych to jest takie bariera 52%. Jemu groziło 52% i General Motors już nie chciał zwiększać produkcji. Oni zatrzymali, bo bali się przekroczyć 52%.
A dlaczego?
Dlaczego? Dlatego, że wtedy producent jest w Stanach Zjednoczonych traktowany inaczej i podlega dokładnej weryfikacji Urzędu Antymonopolistycznego. Jest traktowany jako monopolista i to groziło, to spotkanie się z takim urzędem, to tam groziło różnymi sankcjami i General Motors absolutnie nie chciał się w to babrać i oni w pewnym momencie ograniczyli produkcję aut, żeby nie przekroczyć tych 52. Najlepiej, żeby przekroczyć 50, czyli mieć ponad połowę, ale nie przekroczyć 52, żeby urząd antymonopolowy się nimi nie zainteresował. Dlatego zainwestowali wtedy, wiedząc, że mają pewne nadwyżki finansowe, zainwestowali wtedy w bazę projektową swojej firmy. Proszę sobie wyobrazić, panie Krzysztofie, że oni zatrudniali 1200 samych projektantów, stylistów. Mm-hmm. Stylistów. Oni mieli mnóstwo, bo ktoś może powiedzieć, co oni mieli do roboty. Mieli do roboty, bo ja to, co powiedziałem w poprzednim odcinku, samochody swój wygląd zmieniały w Stanach Zjednoczonych co rok. Były po prostu modele. Tak jak u nas przed wojną Electric, bardzo świetna firma, która zagrażała Philipsowi, firma produkująca radioodbiorniki, wypuszczała co rok nowe modele i to był taki katalog na rok 37-38, potem na rok 38-39 i tak dalej, to tak jak rok szkolny było tytułowane. I tak samo w Stanach Zjednoczonych. Tam były rocznik 50, rocznik 51 i tak dalej. I te samochody, mimo że miały tę samą płytę podłogową, mimo że miały właściwie ten sam silnik, mimo że miały te samo prawie że wyposażenie, to wizualnie one wyglądały zupełnie inaczej, bo małe robili zmiany przetłoczenia błotników czy jakiejś tam tylnej klapy, do tego zupełnie inaczej ułożone listwy, inne malowanie dwukolorowe. Pamiętajmy o tym, że wtedy było popularne malowanie dwukolorowe. Inaczej przebiegała linia granicy pomiędzy danymi kolorami. I już ten samochód inaczej wyglądał. I do tego było potrzeba bardzo dużo dobrych stylistów. Bardzo w cenie byli styliści włoscy. To też mówiłem ze dwa odcinki temu, że Włosi jednak nadal trzymali tę pałeczkę najlepszych stylistów w Europie i zatrudniani chętnie byli w firmach amerykańskich. Przede wszystkim zatrudniał ich Chrysler, ale również właśnie General Motors.
No ale też Amerykanie mieli chociażby Johna DeLorena wielkiego, prawda?
Ale o którym będziemy mówić. Później. W każdym razie te zmiany stylistyczne, tak częste wprowadzanie zmian stylistycznych zabiło niezależne firmy małe. Zabiło właśnie te połączone firmy Studebakera z Packardem, zabiły Ramblera. Te małe firmy nie radziły sobie, bo jednak nie oszukujmy się, zmienienie
ale
nawet
to jest
małe...
tak, że one jednak padały, czy trochę były wchłaniane przez tych trzech
Różnie. Czasami były, ale tutaj akurat te, które miały być wchłonięte, tak naprawdę już zostały wchłonięte. A te firmy stopniowo padały, zmieniały, przebranżawiały się, albo przechodziły na samochody ciężarowe, albo no różnie to bywało. W każdym bądź razie traciły rynek zupełnie, zdawały sobie sprawę, że już niewiele im tutaj zostało. Często były też kupowane, no właśnie Cadillac na przykład. Chrysler też tutaj miał problem, bo te zmiany stylistyczne też zagroziły na początku Chryslerowi. Chrysler, jak powiedziałem, najmłodszy z nich, bardzo przebojem się wdarł, doskonale sobie radził, ale zrobił pewien błąd. Nie zauważył tego, że amerykańskie samochody stopniowo się obniżają. Jeżeli państwo spojrzycie na samochody amerykańskie z drugiej połowy lat 40. i początku lat 50., to jest ogromna między nimi różnica.
Znaczy, samochody... chodzi o prześwit sam?
Nie, wysokość cała. Wysokość. Kabina była niższa. Chrysler wyznawał filozofię, że w samochodzie musi wygodnie siedzieć mężczyzna w kapeluszu. A kapelusze wtedy już przestawały być modne. kapelusze były modne tak do lat 50. Natomiast po latach 50. kapelusze stawały się coraz mniej modne i wszystkie te samochody produkowane przez GM były to samochody, gdzie mężczyzna w kapeluszu nie mógł siedzieć. Natomiast zresztą jak Państwo popatrzycie sobie w internecie, popatrzycie samochody z lat 40., to były, one miały tę samą wysokość, co samochody z lat 30., którym jeździł Al Capone, powiedzmy. Mhm. To były takie dosyć wysokie samochody, te czarne, wielkie samochody, prawda? I nagle w latach 50. te samochody maksymalnie się obniżają, są niskie. One są bardzo szerokie, bo tam szerokość dochodziła do 2 metrów. One są długie, bo szerokość przekraczała 6 metrów czasami.
Długość.
Nawet. Tak. Długość, przepraszam. Mhm. Długość. Tam był potężny bagażnik, potężne miejsce tak. na maskę i w środku dużo miejsca, ale one są stosunkowo niskie i w kapeluszu nie da tam się wsiąść. I dochodziło do takich paradoksalnych sytuacji, że nowy nabywca samochodu szedł do salonu z kapeluszem. Mhm. I on sprawdzał, jak ja wsiądę do tego samochodu z kapeluszem, to ja go nie kupuję.
No dobrze, to jakie nadwozie było najpopularniejsze?
Sedan. Tak, tak, z potężnym bagażnikiem, gdzie praktycznie bagażnik był tak samo szeroki, jak i długi. A samochód miał 2 metry szerokości, proszę sobie wyobrazić. Więc ten bagażnik tam też musiał mieć prawie 2 metry głęboko wcięty. Do tego jeszcze bardzo długi przód, no bo tam musiała 8 wejść, V8, bo takie silniki były najpopularniejsze. A w środku tyle miejsca, żeby z przodu i z tyłu się bardzo wygodnie siedziało. Więc siłą rzeczy taki samochód przekraczał 6 metrów. I to były najmodniejsze. Pyta pan mnie teraz, możemy przejść do stylistyki, możemy porozmawiać, bo
oczywiście,
to jest ciekawe.
To jest bardzo ciekawe.
Lata 50. Więc tak, moc auta w ogóle, bo to silnik, tylko skończę silnikiem, silnik V8, moc 250 koni, 200, no powiedzmy. 150 koni to już była dolna granica, poniżej 150 to już to nie ma 150 koni, to nie istnieje w Stanach Zjednoczonych, no po prostu. Oczywiście automat. Musiała być regulowana kierownica.
I oczywiście benzyna.
No tak, tak, nie, no na ropę, nie. Na
to by tam jeździł.
To by tam jeździł, benzyna tam zawsze była taka.
No właśnie.
Do tego rzecz, która bardzo śmieszyła Europejczyków dość długo, mianowicie elektryczne szyby. W Europie panowała wtedy powszechna opinia, że elektryczne szyby są po prostu niewygodne, bo ręką korbkę zawsze stopniowo w ręce masz takie czucie, że lepiej ustawisz tę korbkę w taki prześwit, jaki chcesz. Natomiast w elektrycznym to musisz trzymać i nie wiesz, kiedy puścić, bo to za szybko idzie. I okazało się, że nie do końca w tej chwili jednak szyby elektryczne w samochodach.
Kto miał rację?
No miał rację, chociaż powiem szczerze panu, panie Krzysztofie, ja się teraz narażę słuchaczom. Uważam, że akurat elektryczne szyby są najmniej potrzebnym wynalazkiem z tych, które weszły w ostatni, jako, co traktowane przez wiele lat było jako opcja, wyposażenie dodatkowe i tak dalej. Ważniejszy jest czujnik cofania, który też na początku uważałem, że niepotrzebny, bo ja jestem stary kierowca i sobie zawsze
poradzę. A teraz się przydaje, prawda?
Wjadę ostatnio, wycofywałem.
Jeszcze jak kamerka jest.
A się dziwiłem, że mi nie piszczy, prawda? Bo kamerka, do tych rzeczy człowiek się przyzwyczaja, rzeczywiście. Natomiast elektryczne szyby, ja spokojnie bym sobie radził resztą.
Ale pamięta pan doskonale, przecież w latach 90. się pytała, a ma elektryczne szyby z przodu.
Elektryka pełna. No nie, mówiła się pełna elektryka.
A ustawiona elektrycznie lusterka.
Tak, tak, elektryczne lustro. No to też bym sobie poradził, bo to się rzadko robi. Jak jest jedna osoba jeździ samochodem, jak dwie osoby, to jest co innego. Ale u mnie w domu na przykład żona nie prowadzi, więc ja jeżdżę samochodem, jak sobie raz na amen ustawię, no to nikt tym samochodem
nie jeździ. Ale to słowo elektryka, to było klucz.
Tak. W Stanach Zjednoczonych ta elektryka była wcześniej. No i kierownica, z tym, że kierownica w Stanach Zjednoczonych była regulowana w jednej płaszczyźnie. Wyżej, niżej. Mhm. Nie była regulowana do przodu, do tyłu. Mhm. Głębiej czy mniej głęboko. No i obowiązkowo wspomaganie kierownicy. To już był obowiązek, co też bardzo późno weszło w Europie, bo w Europie jeszcze w latach 80. nawet duże samochody nie wszystkie
leniwi
miały.
Byli i tyle.
Lepsze muskuły mieli Europejczycy dzięki temu. Także to były te charakterystyczne cechy, jeśli chodzi o technikę, natomiast jeśli chodzi o stylistykę, jeszcze o stylistykę. Masa samochodu wynosiła około 2 ton. Przynajmniej.
Znowu. No musiało to ważyć.
Tak, to ważyło. Nie, twój samochód ważył poniżej 2 ton, też to nie jest samochód, to do niczego. Bardzo modne były samochody dwudrzwiowe, ale musiały mieć tę samą długość. Mhm. Nie mogły, bo samochody czterodrzwiowe zazwyczaj są dłuższe od samochodu dwudrzwiowego. Nie, samochody dwudrzwiowe musiały mieć tę samą długość i tak samo dużo miejsca z tyłu. U nas w Europie zazwyczaj samochody dwudrzwiowe mają tyle samo miejsca z przodu, ale troszkę mniej miejsca z tyłu. W tym czasie, bo teraz to właściwie to już się zmieniło. Natomiast dawniej w samochodach europejskich, w dwudrzwiowych samochodach z tyłu było dosyć ciasto. Natomiast w Stanach Zjednoczonych absolutnie nie. Z tyłu musiało być tak samo dużo miejsca. No i ta radykalna zmiana powojenna polegała też na tym, że wcześniej bardzo ceniono walory praktyczne i Ameryka, wydawałoby się, w latach 40. szła w dobrym kierunku. Zaczynano robić samochody, które miały mały opór aerodynamiczny. Mhm. Cord i te inne samochody. I to było w dobrym kierunku, żeby te samochody jak najmniej zużywały paliwa, stawiały. Ale w latach 50. zupełnie od tego odeszli. Zupełnie. Przestaną zwracać w ogóle uwagę, tyle żeby tylko samochody były niskie, to ważne było, ale tak naprawdę, czy mają współczynnik oporu, chociaż już Amerykanie dysponowali tunelami aerodynamicznymi. Natomiast nie było to istotne, jaki współczynnik oporu ma samochód, bo on miał silnik wystarczająco mocny, żeby dobrze przyspieszać i żeby szybko jechać, a zużycie paliwa Amerykanów nie interesowało, bo było tanie. Więc na co im samochód o niskim współczynniku? Dopiero po 1974 roku zaczęto na to zwracać uwagę. W Europie wcześniej. W Europie chodziło o to, żeby samochód miał niski współczynnik, bo wtedy mniej palił i Europejczyk zaoszczędził. Natomiast a poza tym łatwiej było przyspieszać, był szybszy i zrwniejszy.
A że oni tam koni mieli bardzo dużo?
Amerykanie nadrabiali końmi mechanicznymi, bo mieli ich dużo.
No
a to, żeby był tani, to ich nie interesowało, bo oni mieli benzynę bardzo tanią i zawsze benzyna w Stanach Zjednoczonych nie stanowiła w ogóle żadnego argumentu, jeśli chodzi o zakup samochodu. No i zaczęła się właśnie wtedy moda, skoro nie zwracamy uwagę na opór powietrza, to zwracamy uwagę na dodatki, jak ten samochód ma wyglądać ogólnie, bo twój samochód mówi o tobie. Amerykanie na to bardzo zwracali uwagę. Zaczęły się pojawiać samochody przypominające rybę. Najpierw była taka moda. Powiedzmy Chrysler Airflow. Nie, Chrysler Airflow to miał takie bardziej opływowe kształty, ale powiedzmy Biki już te... fascynacja, ten Big Super 8 taki był, to on miał taką szczękę rekina. Jakbyście Państwo sobie popatrzyli w komputerze, to zobaczycie taki przód samochodu. Modne to było, żeby ten samochód był agresywny. To nie może być jakiś tam delfinek, prawda, łagodny, tylko to musi być rekin.
Płotka taka jakaś.
To musi być rekin. I ten Big Super 8, jak Państwo zobaczycie, tam z końca lat 40. on miał, czy z początku lat 50. miał...
I też powoli zaczyna się fascynacja kosmosem.
Tak, dobrze pan mówił. Właśnie, ale to dopiero od 56-57
roku. Tak, no ale już tam
tak,
wchodzi.
Dokładnie.
To
tak. I to była ta zmiana. Najpierw były ryby, potem była fascynacja kosmosem. Zaczęło się, no bo Rosjanie w 57 roku w październiku wystrzelili pierwszego Sputnika, ale same rakiety jako takie zaczęły być modne już kilka, 2-3 lata wcześniej. I tak mniej więcej od 56 roku zaczynała się fascynacja rakietami. Samochody zaczynały przypominać rakiety. Na przykład z przodu zderzaki. Jakbyście Państwo popatrzyli na te samochody z drugiej połowy lat 50., to było tak, że te zderzaki, potem miały zderzaki kły w samochodach. Nawet polski Fiat 125P miał kły. Ale te kły w tamtych samochodach wyglądały jak nosy rakiet. To były takie wystające na 20 centymetrów do przodu. Przecież to było tak niebezpieczne. Owszem, to zapewniało samochodowi jakieś tam bezpieczeństwo, ale jak najechać takim kłem na pasażera, no to go można zabić natychmiast przy prędkości 10 km na godzinę nawet. Te kły byłyby, te czuby takie. Natomiast tylne lampy w samochodach miały wyglądać troszeczkę jak silniki rakiety z tyłu. Jak sobie przypomnicie Państwo, no właśnie, jak wygląda rakieta, takie silniki ma, prawda? Cztery na przykład. Tak. No i właśnie to tył miał, tylko że tego nie było gdzie zmieścić. I tu się pojawił problem, bo Amerykanie lubili dużo świateł. Jak choinka te samochody były oświetlone, więc nie mogła to być jedna lampa, tylko musiały być cztery takie lampy, oddzielne światło stopu, oddzielne podwójne, oddzielne światło pozycyjnych z tyłu, oddzielne wsteczne i tak dalej.
Kierunkowskazy?
Tak samo, to wszystko musiało być te czerwone kierunkowskazy, bo Amerykanie pomarańczowych nie uznają. Więc tych lamp było sporo. Każda z nich miała wyglądać jak silnik od rakiety, wobec tego nie bardzo jak to jest zmieścić. I gdzie się zmieściły? W płetwach.
Albo inaczej skrzydłach też.
Tak, to zależy. I tu była to znowu te skrzydlaki.
Tak.
No ze wstydem teraz Europa przyznaje, że moda na skrzydła przeszła też do Europy. Nawet Mercedes się uległ tej modzie i też robił tego skrzydlaka, o którym chyba, zdaje się, mówiliśmy. Ale te płetwy to czasami były tak ostre, panie Krzysztofie, że one dzisiaj taki samochód nie dostałby absolutnie w żadnym razie żadnych homologacji. Nie było mowy, bo to były bardzo, bardzo ostre szyby. Te wieloczłonowe światła były niebezpieczne, ale jednak były po prostu, Amerykanom to się podobało. Względy bezpieczeństwa nie miały znaczenia, względy ekonomiczne nie miały znaczenia. Tutaj miały te światła bić w oczy sąsiada.
A pasy?
Bezpieczeństwo. To jest dosyć trudny temat, dlatego że bezpieczeństwo w tym czasie nie było świadomości Amerykanów istotną rzeczą, ale wchodziło. Już producenci zaczęli dbać i starsi, na przykład Amerykanie, coraz częściej mówili o tym bezpieczeństwie, więc pojawiały się pasy i pojawiały się poduszki powietrzne. Coś, bo Europa bardzo szybko podchwyciła właśnie pasy, tak jak mówiliśmy.
Ale poduszki powietrzne.
Ale poduszki powietrzne to bardzo, bardzo długo nie. Oj, długo. Do lat 80. w Europie praktycznie poduszki powietrzne były nieznane. Potem wprowadzały Mercedes, wprowadzało je Volvo, ale długo, długo jeszcze nic. I tak naprawdę, proszę Państwa, poduszki powietrzne upowszechniły się dopiero w drugiej połowie lat 90. Przecież wiele samochodów miało jeszcze kierownice tak zaprojektowane, że poduszka nie miała mowy się. Nawet Cinquecento na przykład, to nie było możliwości nawet w opcji. W Polonezie kierownica też nie miała możliwości, ta standardowa kierownica, żeby tam zmieścić
poduszkę. No właśnie o to chodzi, że ta wielkość tych pojazdów pozwalała na to po prostu.
Tak. Oczywiście te kierownice też były ogromne. Zresztą wtedy modne były kierownice, przecież nawet sama Warszawa FSO produkowana, to miała taką kierownicę jak koło od samochodu prawie. Natomiast poduszki stały się przekleństwem na przykład dla marki Citroën, dlatego że firma Citroën, jak Państwo popatrzycie na starsze modele samochodów Citroën, każda firma lubi mieć coś swojego takiego, że tylko ona. Citroën się charakteryzował jednoramienną kierownicą. Co było dziwne, Micros też taką kierownicę miał. Inne marki nie mogły mieć, bo to było zastrzeżone przez Citroena, ale Microsa nie traktowali jako konkurencję, więc Micros dostał polski Micros taką kierownicę jednoramienną. Zawsze to się może wydawać, że jak jest jednoramienna kierownica, to koło nie będzie się równo obracało.
Bo jak?
No bo jak, prawda? Nie, obracało się równo, ale dosyć fajnie to wygląda, kierownica jednoramienna, i Citroen musiał zwyczajnie z tego zrezygnować, a to była taka wizytówka Citroena, samochodu Citroen, jednoramienna kierownica. No ale wracamy do naszej Ameryki. Fascynacja rakietami, płetwy, które zabijały ludzi. Jeszcze jedna charakterystyczna rzecz, którą upodobali sobie Amerykanie i weszła do Europy i słusznie, mianowicie panoramiczna szyba.
No właśnie.
To jest dosyć ważne. W samochodach w lat 50. rozpowszechniła się panoramiczna szyba.
Ale to też wynikało z tego, że się obniżały te samochody, prawda? Więc ta technologia musiała za tym iść, tak, żeby ta szyba się tam mieściła i spełniała swoją funkcję.
Oczywiście, ale tutaj Amerykanie już tak daleko poszli, że ta szyba się o 90 stopni załamywała łagodnie i schodziła na boki, tak, żeby i słupek A był ujemny, po to, żeby kierowca mógł żeby praktycznie kierowca w tej samej szybie obserwował samochody jadące z boku, czy z prawej, bo coś nie wyjeżdża, żeby to była ta sama szyba. Czyli nie było w ogóle słupka A, nie przeszkadzał w ogóle. To była fajna rzecz, tylko że to brzydko dosyć wyglądało. Zresztą ten ujemny, tu mi się przypomniała jedna rzecz, o której warto powiedzieć, proszę Państwa, ten ujemny z przodu słupek, prawda? Otóż niektóre samochody w Stanach Zjednoczonych, a potem w Europie, miały jeszcze charakterystyczną rzecz, mianowicie ujemną szybę tylną. Co to znaczy? Że ta szyba tylna na wysokości górnej dalej do tyłu sięgała niż na wysokości dolnej. Była odwrotnie, bo zawsze szyby są normalnie ułożone, prawda, tak, że biegnie ona w stronę tyłu samochodu. Dlaczego tak było? Otóż w samochodach amerykańskich to było absolutnie wytłumaczone, bo te samochody miały być coraz bardziej wygodne, coraz bardziej komfortowe i coraz więcej miały mieć różnych barierów. I w końcu producenci samochodów, tych dużych krążowników szos, doszli do wniosku, że tak, przedniej szyby to się nie da uchylić, bo będzie wiało, jest niewygodnie, boczne uchylamy, ale kto nam zabroni uchylać tylną szybę? I tylną szybę też będziemy otwierali. Ale żeby ją otwierać, to żeby ona nie właziła w bagażnik, to ona musiała być pod takim samym kątem jak oparcie tylnego siedzenia.
No.
A oparcie tylnego siedzenia...
Czyli ona była taka składana, znaczy taka...
Na kopkę normalnie, na kopkę. Tam elektrycznie, tak, no elektrycznie, amerykanie elektrycznie, ale schodziła na tak jak boczne. Tak, ona się opuszczała, tylko ona się opuszczała wzdłuż siedzenia, tylnego oparcia siedziska. Zatem tutaj kąt musiał być odwrotny. Co ciekawe, u nas w Polsce, w Europie wprowadzono na przykład Citroen chyba i Austin takie samochody wprowadzili, ale te ujemne szyby były, to okropnie wyglądało,
tak.
Z tym, że one nie były opuszczane, czyli to one były tylko stylistycznie miały przypominać tamte samochody amerykańskie, a w rzeczywistości nic nie dawały, bo ich się nie opuszczało, bo z tego producenci mówili, że to jest tak zrobione, bo ta szyba się mniej brudzi w czasie deszczu, na nią deszcz nie pada. To takie trochę wytłumaczenie było dla mnie naiwne, bo się błociła tak samo jak inne szyby, ale w Europie były produkowane takie samochody, chociaż się nie rozpowszechniły. Tak więc ta szyba ujemna też była charakterystyczna dla samochodów amerykańskich. I ostatnia rzecz jeszcze, bardzo ważna, proszę Państwa, bo już wiem, że kończymy, a to chromy.
Oczywiście.
To jest bardzo,
amerykański
bardzo ważne.
Styl chromowania.
Proszę Państwa, chromy w samochodzie amerykańskim średnio ważyły około 100 kg, ale były samochody, których chromy dochodziły do 200 kg. To jest coś nieprawdopodobnego.
I wszędzie.
Tak.
Dosłownie wszędzie.
Im więcej chromów, tym lepiej. Ten samochód miał się błyszczeć jak choinka na wszystkie strony. Dawano gdzie się tylko dało i to zwiększało.
Obramówki, szyb,
tak,
klamki.
I przez to te samochody były takie ciężkie. I jeszcze jedna rzecz. W okresie, w latach 50, od 57 roku na to weszła moda. Mianowicie samochód musiał mieć podwójne reflektory z przodu. Zwróćcie Państwo uwagę, to jest charakterystyczne dla krążowników szos amerykańskich. Do 65 roku ta moda trwała. 50 lata, 55, 4 światła okrągłe pojedyncze, po 57 roku musiały być światła podwójne. To jest bardzo, bardzo charakterystyczne dla amerykańskich samochodów. Zresztą, Panie Krzysztofie, jeszcze jedna rzecz na koniec. Otóż tak jak my ustaliliśmy w Europie granicę 56, proponuję w Stanach Zjednoczonych troszeczkę ją puścić dalej, dlatego że...
Do 60.
Tak, gdzieś do 63 roku mniej więcej, kiedy to właśnie były te krążowniki i ta motoryzacja była taka spójna do 65 roku nawet.
Kończymy na dziś. Jeszcze tylko fanom amerykańskich wyścigów powiem, że w 1948 roku powstała, a raczej została utworzona organizacja tak zwana National Association for Stock Car Auto Racing, czyli NASCAR. Narodowa Organizacja Wyścigów Samochodowych Seryjnych, co jest bardzo ważne, seryjnych, czyli nie takich produkowanych specjalnie na wyścigi, ale tych, które jeździły sobie i po drogach i mogły sobie wjechać na tor i no, jeden z najpopularniejszych organizacji, jeden z najpopularniejszych wyścigów w ogóle na świecie, więc to też ważne odnotować trzeba, że po II wojnie światowej szybko też do tych wyścigów Amerykanie, takich normalnych wyścigów, zwykłych, tych samochodów seryjnych właśnie, lubili to, lubili. Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki, bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję również.
Krzysztof Woźniak, kłaniam się nisko. W przyszłym tygodniu myślę, że już zaczniemy rozmawiać o tych szczegółowo samochodach z tej wielkiej trójki,
tak,
prawda?
Najciekawsze modele sobie omówimy. Bo
najciekawsze modele
mówisz,
i co, chronologicznie jednak od Forda zaczniemy, czy...
Jak pan będzie chciał, tak zaczniemy. To już pan zadecyduje.
Ustalimy sobie później.
Ustalimy, tak.
Kłaniamy się nisko, do usłyszenia w następnym odcinku.
Do usłyszenia.